Witam bardzo serdecznie słuchaczy Radia Droga. Szczęść Boże! Miło mi Państwa powitać w kolejnej audycji nadawanej z Wrocławia. Przy mikrofonie redaktorzy i współtwórcy tej audycji.
Ojciec Mariusz Mazurkiewicz.
Ania Dziewięcka.
Krzysiek, pozdrawiam.
Wojtek z Bielan.
Maria, pozdrawiam wszystkich.
I Barbara Lisowska. Dziś będziemy rozmawiać o pewnym świętym kapłanie z cyklu Kochamy Świętych. Ale nie zabraknie także modlitwy, pieśni w wykonaniu naszej diakonii muzycznej. Porozmawiamy także o przemijaniu. Zbliża się listopad, miesiąc zadumy nad sobą, nad życiem, święto zmarłych, ale też i radosne święto wszystkich świętych. Rozpocznijmy wezwaniem do Ducha Świętego. Dzisiejszy bohater to męczennik, święty, którego imię w języku greckim oznacza mąż dzielny, mężny. Urodził się 30 listopada 1591 roku w Strachocinie koło Sanoka. Zmarł 16 maja 1657 roku w Janowie Poleskim. Jest nim święty Andrzej Bobola, czwarty patron Polski. Z encykliki papieża Piusa XII, wydanej z okazji 300-lecia śmierci świętego Andrzeja, czytamy. Jego życie jaśniało blaskiem prawdziwej wiary. Płonął wielkim umiłowaniem Boga i bliźniego. Gdy tylko mógł, spędzał długie godziny przed Najświętszym Sakramentem i wedle sił wspierał wszelką nędzę i wszelkie potrzeby. Nic zatem dziwnego, że ten bojownik Chrystusa, wyróżniający się takimi przymiotami ducha, tyle zdziałał i że jego praca apostolska przyniosła tak wiele zbawiennych owoców. Nie szczędził sił w głoszeniu prawdziwej wiary. Sam tą wiarą żył i za nią oddał w ofierze swe życie. Naszą rozmowę rozpoczynamy od nakreślenia czasu, w którym żył święty Andrzej Bobola. Ale zanim do tego dojdzie, to ja widzę, że tutaj Wojtek wyrywa się z pewnym pytaniem. Proszę, Wojtku.
Ja mam zawsze to samo pytanie. Dlaczego omawiamy tutaj osoby i życiorysy i żywoty świętych pańskich? Po co, do czego są nam potrzebni ci święci? W jaki sposób możemy skorzystać dla zbawienia własnego i naszych bliźnich? I myślę, że to pytanie warto sobie zadać dzisiaj na początku audycji, jak zawsze, bo no szczególną zupełnie postacią jest Andrzej Bobola i jego osoba, i jego życiorys, i wszelkie następstwa. Mamy tu wielkie bogactwo łaski Bożej i myślę, że w tym kluczu warto się przyglądać osobie i dziełu Andrzeja Boboli.
A święty Andrzej Bobola, o którym dzisiaj trochę więcej powiemy, to są czasy przełom XVI-XVII wieku. Zresztą bardzo podobnie jak również ten piąty jeszcze patron Polski, święty Stanisław Kostka, który mniej więcej w tym samym czasie, także przecież trochę starszy, żył przecież i w Polsce, a potem żył w Rzymie. Zresztą obydwaj związani także z zakonem jezuitów, czyli z Towarzystwem Jezusowym. Przełomy XVI i XVII wieku na terenach Polski, to oczywiście to znamy z historii, z filmów, z własnej lektury, edukacji, czasy renesansu, także początek wyboru królów elekcyjnych, to jest koniec dynastii Jagiellońskiej, jest Stefan Batory oczywiście, potem Wazowie. I czasy także, kiedy Rzeczpospolita była potęgą na miarę europejską. Wielki obszar, powiększanie oczywiście także terytorium Rzeczypospolitej. To są czasy również rozkwitu demokracji szlacheckiej, tak zwanej demokracji szlacheckiej, zyskiwania przez nią kolejnych przywilejów w Polsce. No i także głębokich przemian społecznych, bo błędem byłoby myślenie, że wtedy nic się nie działo, nie wszystko było poukładane. To jest dla nas ważne, dlatego że to również wpływało na sprawy religijne w ówczesnej Rzeczypospolitej, obojga narodów. Już obojga narodów, bo pamiętamy o Unii Lubelskiej z 1569 roku, kiedy te dwa organizmy państwowe, dwa królestwa, czy królestwo i księstwo litewskie zostały złączone w jedno państwo, składające się z równoprawnych także i stanów szlacheckich, które nieraz bywały, także i rywalizowały. I pojawiają się także aspiracje bogatej szlachty ruskiej, prawosławnej w większości, czy właściwie prawie całkowicie, zwłaszcza tej bogatszej, czyli moglibyśmy powiedzieć arystokracji, która nie była na tym samym poziomie co szlachta koronna, czyli polska i szlachta litewska. Ze względu właśnie na panujące w Polsce wyznanie rzymskokatolickie. I pojawiają się właśnie także tendencje, myśli o tym, aby zjednoczyć właśnie Kościół i prawosławny, i Kościół katolicki w jednym wyznaniu, tak zwanym grecko-katolickim. I to jest ta Unia Brzeska z 1596 roku, kiedy właśnie powstał tak zwany Kościół Unicki, który zresztą do dzisiaj istnieje. I jest na pewno także, po pierwsze, to tego oczywiście nie można zapomnieć o tym, wyrazem takiego głębokiego pragnienia duchowego zjednoczenia chrześcijaństwa, które jest podzielone, ale to również ma swoje podłoże właśnie społeczne. Niestety nie w tych najniższych warstwach ludności, bo dla wielu ludzi to było zupełnie obce. Ale tak jak właśnie pokazuje historia najpierw świętego Józefata Kuncewicza, który żył właśnie mniej więcej w tym samym czasie co święty Andrzej Bobola, który także został zamordowany, który bardzo starał się właśnie o tę Unię, także na tamtych właśnie terenach dzisiejszej Białorusi, ale wtedy Wielkiego Księstwa Litewskiego, Polesia i dalej jeszcze na wschód, i także świętego Andrzeja Boboli, to tak łatwo wszystko nie przebiegało i było związane z wieloma napięciami. To jest czas Rzeczypospolitej, właśnie związany i z sytuacją gospodarczą, kiedy ludzie się bogacili, zwłaszcza ta szlachta bogata, bardzo bogata, bogaciła się jeszcze bardziej na eksporcie zboża, towarów leśnych, drzewa, drewna, jakiejś tam prostej, na tamte czasy oczywiście produkcji. Pojawia się oczywiście Ukraina, która nominalnie no, jest oczywiście w tym państwie, ale chciałaby zyskiwać także swoją odrębność. Miały przecież takie projekty stworzenia potrójnego państwa składającego się z trzech części. Co wiemy, oczywiście potem zaowocowało także i tymi napięciami, które prowadziły do powstań chmielnickiego, buntów kozackich. Zresztą święty Andrzej Bobola już tego doświadczył na sobie, bo zamordowali go właśnie prawosławni kozacy. A na takiej niwie ogólnokościelnej, europejskiej, czy właściwie ogólnoświatowej, zaczyna pojawiać się kontrreformacja. Pamiętamy, że reformacja, protestantyzm rozpoczął się początkiem XVI wieku wraz z wystąpieniem Marcina Lutra. Nie jest to przedmiotem naszej audycji, więc nie będziemy tu głębiej rozważać, ale obejmuje i właśnie Niemcy, Szwajcarię, Francję, inne kraje i także te nurty, te prądy docierają do Polski. I w kościele w Europie pojawia się kontrreformacja, czyli nie tyle nawet może sprzeciw wobec reformacji, co taka odnowa, wewnętrzna odnowa kościoła, nastawiona oczywiście także na pewną konfrontację z ruchami reformatorskimi, protestanckimi, ale także zwracająca uwagę na to, co jest najważniejsze w kościele katolickim, na czym jest zbudowany. I takim początkiem, można powiedzieć, takim mocnym uderzeniem w tej kontrreformacji początkowym jest Sobór Trydencki, który odbył się do około 20 lat przed narodzeniem jeszcze świętego Andrzeja Boboli. Ważną rolę wtedy w kościele zaczyna również odgrywać Towarzystwo Jezusowe, czyli zakon jezuitów, który powstaje jeszcze w pierwszej połowie XVI wieku, ale potem coraz bardziej się umacnia, zyskuje nowych członków i jezuici stają się właściwie takimi propagatorami tej odnowy. Ludźmi, którzy do różnych krajów niosą nie tylko nowy sposób przepowiadania, czyli głoszenia Ewangelii, kazań. Pamiętamy choćby tutaj Piotra Skargę, także przecież w Polsce, ale również nowy sposób kształcenia, wychowania młodzieży, przede wszystkim oczywiście młodzieży szlacheckiej, no bo na tamte czasy nie było możliwe kształcenie młodzieży wiejskiej. Młodzież wiejska to są dopiero przełom XIX, a właściwie XX wiek. I szlachta, która chciała coś osiągnąć, która chciała synom swoim zapewnić jakiś dobry start w życiu, także dostęp do różnych urzędów, posyła swoją młodzież, mężczyzn, chłopców do tak zwanych kolegiów jezuickich, czy też szkół prowadzonych przy kolegiach jezuickich, przy domach jezuitów, które dawały bardzo dobre wykształcenie, także pozwalały potem nawiązać kontakty z innymi także rejonami, czy Polski, czy Europy. Także taki młodzieniec, już po odbyciu też także takiej podróży studyjnej, nazwijmy to, po Europie, wracał do swojego domu i mógł tutaj na miejscu i zakładać rodzinę, i brać czynny udział w życiu społecznym, gospodarczym, militarnym oczywiście takiego państwa. I Polska no, nie odbiega od tutaj tej średniej europejskiej. Te kolegia jezuickie stają się bardzo popularne, a jezuici także oczywiście rosną w liczbę. Zyskują także jakiś wpływ w państwie, także i dzięki królowi Zygmuntowi III Wazie, który był bardzo takim gorliwym katolikiem. I właśnie do takiego zakonu właśnie wstępuje święty Andrzej Bobola. Jezuici na tych wschodnich terenach, dla nas dzisiaj wschodnich, wtedy to było normalnie serce Rzeczypospolitej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, Rzeczypospolitej i Obojga Narodów, również tam pracuje apostolsko, pracując i z biednymi oczywiście, i to jeszcze będziemy o tym także opowiadać, i pracując także, starając się nawrócić także wiernych Kościoła prawosławnego, i zmagając się także z tym niełatwym zadaniem, jakim jest wprowadzanie tej unii grecko-katolickiej, czyli tego Kościoła unickiego.
Jak słyszeliśmy wypowiedź ojca Mariusza, to czasy, w których żył Andrzej Bobola, to czasy ciekawe, ale czasy dość trudne. Przypomnij proszę, Krzysiu, w jakiej rodzinie urodził się święty Andrzej?
Święty Andrzej Bobola był szlachcicem z pokolenia na pokolenie. Swoje nauki rozpoczął w Wilnie. Rozmiłował się głównie w naukach humanistycznych. I tam poznał Grekę i rozmiłował się w niej. Mówię o tym dlatego, bo to jest ważne, gdyż studiował Pisma Święte w oryginalnym języku i dało mu to takie głębokie podstawy do zdobycia dobrej retoryki i stania się dobrym kapłanem i misjonarzem. Uderzające dla mnie w życiorysie świętego Andrzeja Boboli jest to, że był człowiekiem bardzo pracowitym. Wielokrotnie podejmował różnorodne formy kształcenia się poprzez studia. Był człowiekiem bardzo pracowitym i płodnym. Podejmował rozliczne funkcje, które były nakładane na niego przez Kościół i też różne instytucje państwowe. Był niesamowitym mówcą, misjonarzem, kształcił młodzież, tak jak już ojciec Mariusz wspomniał. Założył Sadolicję Mariańską. Jest to taki ruch, który na bazie Pisma Świętego kształcił młodzież.
A gdzie się kształcił w ogóle sam?
Z tego, co ja wiem, w Wilnie.
Tak? U jezuitów.
U jezuitów. Głównie to były szkoły jezuickie.
Jak już wspomniałeś, był świętym mówcą, był człowiekiem pełnym wiary, ale też czytając o świętym Andrzeju, możemy się dowiedzieć, że nie był to człowiek od początku taki wspaniały. Miał wiele wad. Przede wszystkim słynął z gadulstwa. Słynął z brakiem pokory. Zawsze starał się postawić na swoim. No niestety, ale też nadużywał alkoholu. Potrafił grzeszyć nadmiernym spożywaniem różnych posiłków. Także musiał wiele pracy włożyć w swoją postawę, swoje myślenie, aby móc stać się takim człowiekiem, o którym później czytamy, jaki był.
W pozostawionych pismach przez przełożonych świętego Andrzeja Boboli czytamy tam, że był człowiekiem niezwykle pracowitym i współdziałającym z łaską Bożą. Przez co bezustannie pracował nad sobą, eliminując swoje przywary. Mówiłaś, że był człowiekiem niepokornym. Może nie tyle niepokornym, ale bardzo porywczym i takim narwanym. Ale tak jak mówimy, współpraca z łaską Bożą zdziałała takie cuda, że stał się człowiekiem niesamowicie skromnym, pracowitym, pokornym i oddanym pracy. Przede wszystkim pośród biednej ludności Polesia i Pińszczyzny. To jest teren obecnej Białorusi. Teren bardzo zaniedbany i gospodarczo, kulturalnie, gdzie szerzyła się ciemnota, zabobony, czyli pomieszanie różnych religii z wierzeniami pogańskimi. I właśnie w takich warunkach i w takim miejscu przyszło apostołować i służyć jako misjonarz Andrzejowi Boboli.
I właśnie tam chodził na te wsie i tam od chaty do chaty, od chałupy do chałupy, jak jest powiedziane, chodził i mówił o Jezusie Chrystusie i nawracał ludzi wyznania prawosławnego.
Tak, wprowadzał takie podstawowe zasady prawidłowego chrześcijańskiego moralnego życia. Łączył ludzi w związki sakramentalne, wprowadzał sakramenty, spowiedź.
Chrzest.
Także był człowiekiem działającym na tym terenie. Teren był bardzo trudny, zaniedbany, tak jak żeśmy powiedzieli. I jego wielką zasługą jest właśnie wprowadzanie tego takiego ładu, porządku moralnego rzymsko-chrześcijańskiego. Ten, który panuje w Europie, który panował w Polsce również. Tak jak żeśmy powiedzieli, ojciec Mariusz mówił, że było to jak gdyby serce państwa polskiego. A jednocześnie teren niesamowicie zaniedbany, ale związane to było z tym, że był to teren, do którego rościli sobie prawa zarówno i Rosjanie, Ukraińcy, i teren niesamowicie jak zresztą Henryk Sienkiewicz wspomina w Potopie, że był to teren topiony niejednokrotnie we krwi. Ludność tamtego obszaru była niejednokrotnie wyżynana z powodu najazdu różnorodnych armii.
Czas na pieśń.
Apostole, błogosławiony, polski męczenniku, któremu na skroń sam Bóg aureolę włożył za trudy i męki bez liku. Proś nam, byśmy szli za Bożą wolą, patronie Polski, Andrzeju Bobolu.
Święty Andrzej Bobola znany jest nie tylko ze swojej pracy ewangelizacyjnej na Polesiu, na Pińszczyźnie, nie tylko z tych także i prób nawracania ludności wiernych prawosławnych, ale także ze swojej takiej działalności piśmienniczej i również z tego, że był autorem ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza w czasie potopu szwedzkiego. Pamiętamy, zresztą jest to bogato także w literaturze pięknej opisane, że król wtedy, w czasie, kiedy już od wielu lat trapią Rzeczypospolitą wojny, nie tylko przecież potop szwedzki, ale i powstania na Ukrainie, powstanie kozackie, powstania chmielnickiego, także różnego rodzaju plagi, bieda spowodowana i chorobami, i wojną, ucieka się pod opiekę Najświętszej Maryi Panny i obiera ją za królową korony polskiej. Potem wiemy, że przypisuje się wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny właśnie oswobodzenie Polski z tego najazdu szwedzkiego i oczywiście tak wiele potem innych wspaniałych zwycięstw oręża polskiego. Święty Andrzej Bobola już wcześniej napisał ten tekst ślubów Matce Najświętszej, zwracając także uwagę tam na ludzi biednych, na tych, którzy są najbardziej poszkodowani, najbardziej uciskani w tej całej drabinie społecznej. Często na nich nakładane są niesprawiedliwe ciężary, a oczywiście znamy, wiemy jak to jest z bogactwem, że chce coraz więcej i kosztem tych, którzy są najsłabsi. I w jakiś sposób była to także próba no, takiej polepszenia losu tej ludności wiejskiej, czyli chłopstwa, które no, nie miało właściwie szans na to, żeby w jakikolwiek sposób przy takich układach społecznych jakoś się wyemancypować, jakoś się wyzwolić z tego i stawać się bogatszą warstwą społeczną. I oczywiście ten tekst ślubów służył także za inspirację przecież przez wieki, choćby właśnie teraz, w także XX wieku, ślubom jasnogórskim narodu polskiego ułożonym przez błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. Więc możemy powiedzieć, że święty Andrzej Bobola staje w rzędzie także i patriotów, ludzi, którzy zatroskani są nie tylko o sprawy najbliższe lokalnej społeczności, ale potrafią spojrzeć szerzej na całe społeczeństwo, na naród, na ojczyznę, która także potrzebuje i odnowy duchowej, moralnej i potrzebuje także ratunku.
Całe, zwracając duszę do prawdziwej wiary, wszędzieś gorliwie szerzył Bożą chwałę, gotów na wszelkie dla Boga ofiary. Proś nam, byśmy Andrzeju Bobole.
Święty Andrzej Bobola jest jednym z głównych patronów Polski, tak jak powiedzieliśmy, oddał swoje życie w obronie wiary katolickiej, także możemy w świetle tego, co zostało powiedziane wcześniej, także i polskości, starania o ojczyznę, został zamordowany bardzo srogą, przez bardzo srogie tortury, o czym, o okolicznościach jego śmierci i samej śmierci opowie Wojtek.
Gorliwość Andrzeja Boboli, którą określa nadany mu przydomek duszochwat, czyli łowca dusz, była powodem wrogości prawosławnych. W czasie wojen kozackich przerodziła się ta wrogość w nienawiść i miała swój tragiczny finał. W 1657 roku, w maju, kozacy zaatakowali miasto Pińsk, w którym przebywał Andrzej Bobola. Andrzej salwował się ucieczką, jednak nieudaną i nieopodal Pińska został schwytany przez oddział kozaków. Z Andrzeja zdarto suknię kapłańską i na pół obnażonego zaprowadzono pod płot, przywiązano go do słupa i zaczęto bić nachajkami. Kiedy ani namowy, ani krwawe bicie nie złamało kapłana, aby się wyrzekł wiary, oprawcy ucięli świeże gałęzie wierzbowe, upletli z nich koronę na wzór Chrystusowej i włożyli mu na głowę. I ściskali mu głowę, nie tak jednak mocno, aby czaszka pękła. Zaczęli go policzkować, wybijali mu zęby, wyrywali paznokcie, zdarli skórę z górnej części ręki, odwiązali go wreszcie i okręcili sznurem, dwa jego końce przymocowali do siodeł i Andrzej musiał biec za końmi popędzany kłuciem lanc. Biegł tak przez kilka kilometrów, aż do samego Janowa. W Janowie przyprowadzono go przed dowódcę, a ten zapytał: jesteś ty ksiądz? Tak, padła odpowiedź. Moja wiara prowadzi do zbawienia. Nawróćcie się. Na te słowa dowódca zamierzył się szablą i byłby zabił Andrzeja, gdyby ten nie zasłonił się ręką, która została zraniona. Kapłana zawleczono do rzeźni miejskiej, rozłożono go na stole i zaczęto przypalać ogniem. Na miejscu tonsury wycięto mu ciało do kości na głowie. Na plecach wycięto mu skórę w formie ornatu. Rany posypywano sieczką. Odcięto mu nos, wargi, wykłuto mu jedno oko. Kiedy z bólu i jęku wzywał stale imienia Jezus, w karku zrobiono otwór i wyrwano mu język u nasady. Potem powieszono go twarzą do dołu. Dowódca zakończył nieludzkie męczarnie uderzeniem szabli w głowę. Stało się to w dniu 16 maja 1657 roku w Janowie Poleskim. Wkrótce kozacy wycofali się z miasta. Ciało męczennika przeniesiono do miejscowego kościoła. Jezuici przenieśli je potem do Pińska i pochowali w podziemiach kościoła klasztornego. Po latach o miejscu pochowania Andrzeja zapomniano.
Cierpliwości stał.
ludzie, którzy potrafili zadać tyle bólu i tak ogromne cierpienie. Znalazłam pewien wiersz księdza Henryka Piecha, zatytułowany właśnie Kim są? Kim są, którzy biją, szydzą i torturują? Kim są, którzy pałkami, kijami, karabinami depczą prawdę, wolność i ludzką godność? Apostołowie ciemności, okrutni, bezwzględni, bez własnych twarzy. Gorliwi słudzy poniżenia, wzgardy i niewoli, kohorta, tłum, oddział specjalny, armia bezpieczeństwa, bez odpowiedzialności, bez ponoszenia winy, pełniąca wyłącznie polecenia i rozkazy. Żołnierze, policjanci, słudzy świątyni, strażnicy praworządności, ludzie w mundurach i bez mundurów, pijacy, zboczeńcy, inteligentni panowie, czuli mężowie, kochający ojcowie, nie wiedzą, co czynią. Myślę, że ludzie, którzy czynią zło, właśnie tacy są. To są często mężowie, ojcowie, to są strażnicy, to są żołnierze, którzy wykonują bezwzględne rozkazy. Ludzie często bez twarzy.
I czemu się dziwisz, Basiu? Nic nowego pod niebem. Tak było, jest i będzie. Wszyscy, którzy są sługami ciemności, którzy nie pracują nad sobą, nie walczą swoimi wadami, od najmniejszych do największych, jesteśmy grzeszni. Każdy się może takim stać.
Dlatego tak ważna była rola świętego Andrzeja, który szerzył miłość Bożą. I dlatego tak ważne są, myślę, też nasze opowiadania, nasze rozmowy na temat właśnie świętych. Świętych Kościoła. Dlatego, że to oni wprowadzają Jezusowy pokój. I im więcej będzie ludzi, którzy będą kochać Jezusa Chrystusa, tym mniej będzie właśnie takiej przemocy. Nie będzie ludzi bez twarzy.
Święty Andrzej Bobola po 45 latach przypomniał o sobie, objawiając się rektorowi Kolegium Jezuitów w Pińsku, ojcowi Marcinowi Godebskiemu, który udał się na spoczynek bardzo strapiony problemami bytowymi szkoły. I ukazał mu się właśnie ksiądz, który przedstawił się jako Andrzej Bobola. Biła od niego dziwna jasność i uczynił ojcu Godebskiemu wyrzut, że nie szuka pomocy i urędownictwa u swoich współbraci zakonnych, którzy już są w niebie. Święty Andrzej Bobola zapowiedział wówczas, że weźmie pińskie kolegium w opiekę, gdy jego ciało zostanie odnalezione i przeniesione w oddzielne miejsce. Nazajutrz ksiądz Godebski polecił odszukać trumnę ojca Andrzeja, następnie przez 2 dni bezskutecznie przetrząsano kryptę, zawaloną stosami trumien i następnego dnia zakrystianin zeznał pod przysięgą, że ubiegłej nocy ukazał mu się Bobola, mówiąc: ciało moje znajduje się w ziemi w rogu piwnicy po lewej stronie. Tam szukajcie, a znajdziecie. I dzięki temu bardzo szybko się udało odszukać właściwą trumnę. Zobaczono wówczas zmaltretowane ciało męczennika i rektor Godebski rozpoznał w zmarłym osobę, która nawiedziła go nocą. Wszystkich jednak ogarnęło zdumienie, gdyż ciało zmarłego było takie samo jak w chwili śmierci zakonnika. Tkanki nie straciły elastyczności, krew zaś pokrywająca rany jakby dopiero zakrzepła. Od tego dnia rozpoczął się kult męczennika. Tysiące pielgrzymów zaczęło przybywać do grobu ojca Andrzeja, wypraszając za jego wstawiennictwem u Boga łaski, nawróceń, cudownych duchowych i fizycznych uzdrowień. Po raz drugi święty Andrzej Bobola przypomniał o sobie w 1819 roku. W wileńskim klasztorze przybywał wówczas dominikanin, ojciec Alojzy Korzeniowski, który żywił szczególne nabożeństwo do ojca Boboli. I pewnego dnia modlił się do ojca Andrzeja, zawierzając mu sprawę niepodległości Polski. Ujrzał wówczas męczennika, który polecił mu otworzyć okno. Ukazała się przed nim rozległa równina. Ojciec Bobola objaśnił wówczas dominikaninowi, że jest to ziemia pińska, na której oddał życie za wiarę. Następnie jezuita ukazał ojcu Alojzemu niezwykle zacięty bój, który toczyli żołnierze różnych narodowości. I Bobola miał wówczas powiedzieć: gdy wojna, której masz obraz przed sobą, zakończy się pokojem, Polska zostanie odbudowana i ja zostanę uznany za jej głównego patrona. Przepowiednia ta rozpowszechniła się z czasem wśród zniewolonego narodu polskiego. Dokładnie 100 lat później, po traktacie wersalskim w 1919 roku, proroctwo to się urzeczywistniło, gdy niepodległość Polski stała się faktem.
Więc to jest ten taki też i klimat duchowy, który pozwolił, aby święty Andrzej Bobola został ogłoszony najpierw błogosławionym, a potem kanonizowanym. Tak. Ta troska o jedność narodu, czy wolność narodu, tożsamość, zabory, w które Polska wpadła, no i także to głębokie pragnienie odzyskania niepodległości. Pan Bóg potwierdzał także świętość Andrzeja Boboli cudami, które zostały rozpoznane, zostały uznane, o czym więcej nam opowie Hania.
W 1853 roku papież Pius IX uznał za wystarczająco udokumentowane 3 cuda zdziałane przez Boga za pośrednictwem Andrzeja Boboli. To były cuda takie momentalne i doskonałe. Miały miejsce u trójki dzieci. Jedną z nich była Katarzyna Brzozowska, 3-letnia dziewczynka, która mieszkała wraz z rodzicami w powiecie pińskim. Zachorowała na krwawą biegunkę i ta choroba ją tak przez 3 miesiące wyniszczała, że traciła siły i nawet aptekarz powiedział im, że nie warto kupować lekarstwa, bo dziewczynka umiera. Rodzice zabrali dziecko do grobu sługi Bożego i tam, padając na kolana, błagali o uzdrowienie, o pomoc. Kiedy otworzono trumnę, dziecko ożyło i dziecko wyrywało się mamie do świętego Andrzeja Boboli. Uściskało go za nogi, ucałowało i wróciło wraz z rodzicami do domu, po drodze jedząc po raz pierwszy posiłek od długiego czasu i odtąd choroba ustąpiła. Następny przypadek to Marianna Florkowska. Jej rodzina została bardzo mocno dotknięta. Całe to zdarzenie miało miejsce w 1730 roku, wtedy kiedy panowała epidemia. I rodzice jej stracili jedno dziecko, natomiast to drugie dziecko zostało dotknięte przewlekłą chorobą, również tą krwawiącą dezynterią. I dziewczyna również traciła siły. Bardzo mocno chorowała, ale też później zachorowała na wodną puklinę. I to już spowodowało, że ona była w bezruchu i bezwładzie leżała. I matka zrozpaczona pobiegła do kościoła w Wilnie, świętego Jana kościoła, i tam spotkała się ze swoim stałym spowiednikiem, księdzem Aleksandrem Koszycem, który powiedział jej, żeby zwróciła się do Andrzeja Boboli o pomoc, że odsłuchała jak gdyby trzy msze święte na cześć Trójcy Przenajświętszej. Ona wykonała to polecenie. Przyszła, kiedy wróciła do domu, spytała męża, w jakim stanie jest ich córka. Okazało się, że córka żyje. Ale poprosiła również swojego męża, aby on również zawierzył dziecko Boboli, co on również uczynił. I wtedy nastąpił cud. Dziewczynka w pierwszym dniu po raz pierwszy zjadła, na drugi dzień jakby ożywiła się, a trzeci dzień to jest dzień jej prawdziwego, całkowitego uzdrowienia, gdzie ustąpiły wszelkie objawy choroby. Trzecim przypadkiem jest przypadek uzdrowienia Jana Chmielnickiego, syna szlachcica, który zachorował na szkorbut. Na jego ciele pojawiły się ropiejące rany. Pojawił się również kołtun, nie mogli sobie z tym poradzić. Do tego stopnia, że dziecko wywieźli na wieś, tam gdzie ich ojciec gospodarował. I przestali wołać lekarza, przestali podawać mu jakiekolwiek środki lecznicze, ponieważ stwierdzili, że to jest już stan beznadziejny i dziecko umiera. W pewnym momencie zniknęły wszelkie oznaki jego życia. Kiedy matka płakała, służąca zajęła się ciałem dziecka. Natomiast matka w tym czasie oddała się modlitwie, żarliwej modlitwie do Boga, ale też oddała Bogu to dziecko i prosiła o pomoc również Bobole. I wtedy nastąpił cud momentalnego uzdrowienia. Dziecko po tygodniu doszło do siebie i oznaki choroby również tu zniknęły.
To są te cuda, które potwierdziły słuszność beatyfikacji w połowie XIX wieku, ale wiemy, że także były potem i następne związane z kanonizacją świętego Andrzeja.
W 1922 roku Idę Kopecką z Krynicy, która od kilku lat cierpiała na rozmiękczenie kości, leczono naświetlaniami promieniami rentgena. Spowodowały one ciężkie poparzenie skóry, w wyniku czego powstała rozległa, głęboka rana, ciało odpadało od kości. Lekarz nie był w stanie jej pomóc. Stwierdził, że widział już podobne rany, ale uleczonych nie widział nigdy. dawał jej najwyżej tydzień życia. Wracając od lekarza, usiadła na ławce przed kościołem. Przechodzący jezuita poradził jej modlitwę za wstawiennictwem błogosławionego Andrzeja Boboli. Obiecał, że odprawi mszę świętą o uzdrowienie za jego przyczyną i dał jej relikwie, które chora przyłożyła do ciała obok rany. Następnego dnia nastąpił cud. Okazało się, że rana jest zupełnie zagojona. W 1933 roku u przełożonej rzymskiego klasztoru sióstr służebniczek stwierdzono rakowate owrzodzenie trzustki. Zalecono jej operację, która jednak miała tylko przynieść jej ulgę, ponieważ stwierdzono, że choroba jest nieuleczalna. Siostry zakonne jednak modliły się nowenną do błogosławionego Andrzeja Boboli. Siostra Alojza zaczęła się czuć coraz lepiej, jednak wyjechała do Polski, by poddać się umówionej operacji. Lekarze nie znaleźli nawet śladu tej groźnej choroby. Stwierdzono cudowne uleczenie, którego nie można wytłumaczyć siłami przyrodzonymi.
Wyśnie Boże życie swe poświęcił całe, zwracając duszę do prawdziwej wiary. Wszędzieś gorliwie szerzył Bożą chwałę, gotów na wszelkie dla Boga ofiary. Uproś nam, by
cuda, które zostały, dokonały się przez zawstawiennictwem wcześniej Sługi Bożego czy błogosławionego Andrzeja Boboli, oczywiście posłużyły do beatyfikacji i kanonizacji, ale to nie koniec, jeśli można tak powiedzieć, przygód tego świętego, ponieważ jego ciało, relikwie przeżywały również różne koleje losu. Wojtku.
No wiemy, że do rewolucji październikowej ciało Andrzeja Boboli przebywało w Pińsku. Natomiast z chwilą, kiedy wybuchła rewolucja, pojawił się problem. Władza radziecka nie mogła tolerować funkcjonowania kultu ciała ludzkiego jako władza ateistyczna. W związku z tym zostało to ciało zarekwirowane i przewiezione do Moskwy, do Muzeum Medycznego. I tam było eksponowane właśnie jako ciekawostka medyczna. Niemniej jednak nawet i w tym muzeum pojawił się kult. Przychodzili mieszkańcy Moskwy i zapewne nie tylko, i przebywali przy ciele i prawdopodobnie modlili się też o przywrócenie wiary i wolności religii w Rosji radzieckiej. W związku z czym, gdy pojawiła się prośba Stolicy Apostolskiej w 1923 roku, radziecki rząd rewolucyjny zwrócił szczątki błogosławionego już Andrzeja Boboli i zostały one pociągiem przewiezione do Watykanu, najpierw do kaplicy świętej Matyldy, a w roku 1924 do kościoła jezuitów w Rzymie, do kościoła jezuickiego Il Gesù. 17 kwietnia 1938 roku w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego papież Pius XI dokonał uroczystej kanonizacji błogosławionego Andrzeja wraz z błogosławionym Janem Leonardim i błogosławionym Salvatorem de Horta. W roku 1938 relikwie świętego Andrzeja zostały uroczyście przewiezione do kraju. Przejazd relikwii odbył się specjalnym pociągiem przez Lublianę, Budapeszt, aż do Polski, a w Polsce przez Kraków, Poznań, Łódź do Warszawy. Było to wielkie wydarzenie dla całego narodu polskiego. W każdym mieście na trasie organizowano uroczystości z oddaniem czci świętemu. W Warszawie po powitaniu w katedrze relikwie spoczęły w srebrno-kryształowej trumnie relikwiarzu w kaplicy jezuitów przy ulicy Rakowieckiej.
I właśnie w kwietniu w 2002 roku Watykańska Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, przychylając się do prośby prymasa Polski kardynała Józefa Glempa, nadała świętemu Andrzejowi Boboli tytuł drugorzędnego patrona Polski.
Na ulicy Rakowieckiej w Warszawie istnieje Narodowe Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli, gdzie odbiera on cześć jako również i patron przywróconej niepodległości, jedności narodu i także takiego nieustannego odradzania się naszej ojczyzny.
Jest on też patronem metropolii nie tylko warszawskiej, ale także archidiecezji białostockiej, warmińskiej, diecezji drohiczyńskiej, łomżyńskiej, pińskiej i płockiej. Jest też patronem kolejarzy.
Trzeba także powiedzieć, że samo ogłoszenie świętego Andrzeja Boboli za patrona Polski nie zawsze było tak dobrze przyjmowane, także przez prawosławnych. Bo pamiętamy, przecież w XVII wieku zginął właśnie w efekcie nawracania prawosławnych na wiarę katolicką, na wyznanie katolickie. I niektórzy zarzucali także Kościołowi właśnie katolickiemu, zarzucają czasem prozelityzm, czyli przeciąganie wiernych. Jednak my uznajemy, że święty Andrzej Bobola położył tak wielkie zasługi, patrząc oczywiście na cały kontekst ówczesny, tak jak to było możliwe, i także dla ochrony i także ludzi najbiedniejszych, starania się także o odrodzenie ojczyzny, o wyzwolenie jej i także o czystość wiary katolickiej. Swoim męczeństwem i cudami ta świętość została potwierdzona. Więc bez wątpienia jest także świętym. W ostatnich latach, także to są lata już 80., o czym za chwilę powie Hania, także święty Andrzej Bobola także się objawiał, pojawiał się różnym ludziom, między innymi właśnie w Strachocinie, miejscowości, gdzie się urodził.
Objawiał się już wcześniej proboszczą parafii w Strachocinie. Między innymi od 1970 roku do 83 roku objawiał się proboszczowi Ryszardowi Musze. Następnie od 83 roku proboszczowi Józefowi Niżnikowi. Objawiał się jako ksiądz i jakby czegoś jeszcze oczekiwał, tak? A chodzi o cześć, jaka jest mu oddawana właśnie w tej miejscowości. Jest tam bardzo mocno rozwinięty kult świętego Andrzeja Boboli. Ludzie przychodzący tam do tego, przyjeżdżający do tego miasta są wysłuchiwani. Modlitwy ich są wysłuchiwane i jest bardzo związane z tym bardzo dużo cudów.
Ja bym jeszcze tylko dodał, że mówiliśmy tutaj o tym, że Andrzej Bobola jest drugorzędnym patronem Polski, a w jednym ze swoich zjawień się w XIX wieku chyba oświadczył, tak, to wtedy temu dominikaninowi w 1819 roku w Wilnie oświadczył, że zostanie głównym patronem Polski, więc prawdopodobnie czekamy jeszcze na ogłoszenie go głównym patronem.
Myślę, że można byłoby jeszcze wiele mówić na temat świętego Andrzeja, ale niestety czas nas goni i nie możemy więcej już opowiadać, ale ja myślę, że ci, którzy z Państwa są bardzo zainteresowani tym świętym, możecie uzupełnić sobie swoje wiadomości na pewno w literaturze, w książkach, które można kupić.
Byśmy za przykład całych sił kochali. Uproś nam, byśmy szli za Bożą wolą. Patronie Polski, Andrzeju,
przejdźmy teraz do drugiej części naszej audycji. Będziemy rozmawiać teraz o przemijaniu. W listopadzie częściej niż zwykle myślimy o przemijaniu, zaduma nad kruchością ludzkiej egzystencji. Nie musi być jednak do końca smutna. Przemijanie, upływ czasu, jest integralną częścią życia każdego człowieka. Motyw przemijania vanitas z języka łacińskiego oznacza marność. Motyw przemijania pojawia się w literaturze, w obrazach. Co dla nas znaczy tak naprawdę przemijanie? Zbliżają się święta wszystkich świętych. Będziemy chodzić na groby naszych bliskich, nie tylko. Co wtedy, jakie myśli przechodzą przez naszą głowę. O czym myślimy? Czy młodzi ludzie zastanawiają się nad przemijaniem? Pytałam się mojej wnuczki Amelki. Cóż dla niej znaczy przemijanie? Ona się nad tym zupełnie nie zastanawia. Żyje dniem dzisiejszym, żyje tą chwilą, i nie zastanawia się zupełnie, nie ma refleksji jeszcze, nad właśnie tym procesem przemijania. A co wy na ten temat sądzicie?
Myślę, że człowiekowi młodemu trudniej, ponieważ cały jest nastawiony na przyszłość, na to, co będzie. Bo się rozwija, bo ma jak plany, bo chce coś osiągnąć, może kogoś spotkać, gdzieś pojechać, coś jeszcze zyskać, oczywiście nauka, czegoś tam się jeszcze w przyszłości nauczy. Pewnie, zapewne właśnie z wiekiem przychodzi naturalnie u każdego człowieka taka myśl. Myślę, że najpierw, jeśli chodzi o mnie, no to taki lęk, może nie tyle lęk, co takie smutna konstatacja, że tego czasu, który już minął, to się nie cofnie. Już się nie poprawi różnych rzeczy, które gdzieś tam może niedoskonale wyszły w życiu i że to tak szybko się dzieje. Że człowiek ani się obejrzy, a tu już minął następny rok i następny i będziemy, no i coraz szybciej to będzie. To jest to takie coś smutnego, trudnego w przemijaniu. Z rzeczy piękniejszych w przemijaniu, bo też są, wzbudza się wtedy we mnie, pojawia się ufność wobec Pana Boga. No bo jeżeli tego, co jest za mną, już nie cofnę, nie naprawię, a pozostało jeszcze tak niewiele czasu i widzę, że coraz mniej, no to znaczy, że jedynym, który może to wszystko jakoś jeszcze, jak to się dzisiaj mówi, ogarnąć i jakoś naprawić albo nadać temu sens, albo sprawić, że to, co zostało, będzie dobrze wykorzystane, jest Pan Bóg. Ufność wobec Pana Boga, w Jego miłosierdzie.
Wracając jeszcze do młodych, myślę, że oni się w ogóle nie zastanawiają nad śmiercią zupełnie tak, jakby śmierć ich nie dotyczyła. To, co powiedział ojciec Mariusz, ludzie młodzi żyją po prostu chwilą, przygodą, przyszłością.
No ale tak ma być. Dlaczego młody człowiek ma od razu myśleć o śmierci? On ma, nie wiem, założyć rodzinę, mają pojawić się dzieci. Czy to co w biologii jest, nie? Każde zwierzę. Także to jest bardzo naturalne. Stworzone przez Pana Boga w nas także. Przekazać życie innym i to jest nastawione na przyszłość, nie? I młody człowiek i nie ma się co dziwić specjalnie.
I to jest naturalne.
Także, jeżeli myślą o przemijaniu, przychodzą na cmentarze, no to oczywiście z miłości do zmarłych, których już nie ma, jest poczucie straty, jest jakaś pustka, ale tam nie ma specjalnie tak dużo myśli o przemijaniu. Nie? O tym, że moje życie się za szybko skończy.
Ale też ojciec wspomniał o tym, że przemijanie to nie tylko smutne chwile.
No zaufanie.
Prawda?
Dla mnie zaufanie też. Nie? Ale dla kogoś innego może co innego znaczyć. Także z czym innym się kojarzyć? Jakoś inaczej duchowo można to przeżywać. Nie?
To jest wspomnienie tego, co było, ale te wspomnienia wcale nie muszą być smutne. Te wspomnienia mogą być radosne. I wtedy to przemijanie jest po prostu czymś tak bardzo naturalnym i to wspomnienie wcale nie musi być właśnie smutne.
Nie, część ludzi niewierzących, które no też musi się zmagać, każdy ostatecznie z tym przemijaniem, wcale nie myśli o przyszłości, że to w rękach Pana Boga. Starają się zwracać uwagę na to, co dobrego zrobili w swoim życiu, że to dobre jakoś zostanie, komuś pomogłem i tyle. Nie idą dalej, nie?
Przeczytałam pewną myśl Konfucjusza, chińskiego filozofa, który żył 551 lat przed naszą erą. Napisał coś takiego. Mamy dwa życia. To drugie zaczyna się wtedy, kiedy zorientujemy się, że mamy tylko jedno.
Pięknie.
Pięknie. Szkoda, że Konfucjusz nie dożył do czasów Pana Jezusa. Wtedy jeszcze parę lepszych mądrości by usłyszał, ale pozostał przy tym, co było mu dane. Trzeba powiedzieć, że całkiem zgrabnie to sformułował. Ja myślę, że w kwestii młodych, to powiedziałbym, że posługując się, podpierając się tutaj słowem Pisma Świętego, zdaje się Księgą Mądrości, w której jest mowa, że w pewnym momencie, że wcześniej osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele. Jest taki pasus. I myślę, że tym się podpierając mogę powiedzieć, że niektórym młodym osobom właśnie dane jest to, żeby w bardzo młodym wieku przeżyć już czasów wiele poprzez właśnie takie wczesne osiągnięcie doskonałości. Jest to wielki dar Boży, ale zdaje się, że, nie wiem, albo jakieś ludzkie zaniedbania mają miejsce, albo Pan Bóg nie tak hojnie szafuje tym darem w młodym wieku. W każdym razie bardzo niewielu tylko młodych ma tą refleksję i oni prawdopodobnie żyją z tą świadomością przemijania, ale podchodzą do tego bez lęku i są w stanie wypełniać codzienne czynności, rozwijać się. Nie paraliżuje ich ta świadomość przemijania. Natomiast większość populacji, jak się wydaje, zostałaby sparaliżowana. To jest to, co ojciec już powiedział, że ludzie są nastawieni na rozwój, na ukończenie szkoły, na zawiązanie rodziny, na potomstwo i gdyby im powiedzieć, że wszystko przemija, no to można powiedzieć, usiedliby z założonymi rękami i powiedzieli, po co to wszystko, to nawet nie wychodzę spod kołdry dzisiaj rano. Prawda? Tak jest z większością ludzi. Ale właśnie, żeby nie popadać w jakieś lęki czy smutki, no trzeba powiedzieć, że Pan Bóg potrafi takiej łaski udzielić, że nawet od wczesnego dzieciństwa można żyć w takiej doskonałości chrześcijańskiej, która jest darem Ducha Świętego.
Ale u większości ludzi to zrozumienie przychodzi przez uświadomienie sobie, ile to grzechów człowiek popełnił i że jedynym ratunkiem pozostaje Pan Bóg w takim razie.
Tak, no zdecydowanie. Myślę, że no nie wiem, czy tutaj ktoś z nas miałby odwagę powiedzieć, że osiągnął doskonałość w młodym wieku. Ja mogę śmiało powiedzieć, że właśnie jest ze mną tak, jak to ojciec tu powiedział.
W większości z nas, ale proszę, Krzysiu.
Ja bym powiedział, że zajmujemy się jak gdyby tym problemem przemijania z takiego punktu psychologicznego, etycznego może. A co mówi nam chociażby Pismo Święte, Księgi Objawione, co nam mówią? Że my jako ludzie tu żyjemy na tej ziemi krótki czas, a prawdziwe nasze życie nas czeka w przyszłości. I jeśli tak naprawdę byśmy się tak pochylili nad tym tematem, to tak jak pierwsi chrześcijanie, być może wyczekiwaliśmy tego momentu przejścia z tego życia do przyszłego życia. I nie wyglądałoby to tak straszne, czyli może my jesteśmy troszkę za bardzo zapatrzeni w ten świat, w to życie, w ten sposób życia, przeżywania go. Nie patrzymy w sposób taki mesjański, po Bożemu.
Czyli można by powiedzieć, że cmentarz, nawiedzane groby, także w tych dniach najbliższych przez nas, to nie tyle jest koniec, co bardziej pas startowy. Nie?
Pas startowy. A jeszcze jest inna kwestia, która nas jak gdyby tak... No, starość, niemożność już wykonywania tego, co wykonywaliśmy, choroby. Wtedy zaczynamy się zastanawiać. Nie jestem aż tak wszechmocny, przemijam, niedługo zniknę, umrę. I wtedy Pan Bóg wykorzystuje ten moment tych naszych myśli, tego niedomagania niesamowitego. I zaczynamy sobie uświadamiać, nie, to życie się nie skończy. Ono może jeszcze trwać. To wszystko.
No według mnie przemijanie związane jest z czasem. My żyjemy teraz w świecie, który ma czas. Po śmierci będziemy istnieć
w innej
rzeczywistości, bez czasu. No i tak jak mówi Księga Koheleta, wszystko ma swój czas, tak? Tutaj jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem. Czas rodzenia, czas umierania, czas sadzenia, czas wyrywania tego, co zasadzone. I w momencie, gdyby rzeczywiście, tak jak Krzysiu powiedział, człowiek patrzył z takiej no, perspektywy wieczności, to wtedy to przemijanie no, byłoby czymś naturalnym.
I chyba jest naturalne.
No, jest. Tak.
Jest, tylko trzeba je właściwie postrzegać.
Uświadomić to sobie.
Faktycznie bardziej zastanawiam się nad przemijaniem właśnie w tych dniach listopada. No właśnie do tych refleksji zmuszają mnie groby najbliższych. I wtedy jakby też ich życie przebiegam myślą tych najbliższych, ale swoje też. I wtedy się zastanawiam, czy ja, to co było, to już było, ale czy mogę teraz żyć inaczej, czy mogę coś poprawić na ten moment. No tak mi się kojarzy to przemijanie.
Wszystko przemija i to co miłe i to co boli. I serce złamane i krzywda i radość. W życiu człowieka wszystko przemija. Ale myślę, że to dobrze. Bo patrząc z punktu naszego widzenia, ludzi wierzących, będziemy żyli wiecznie w tym naszym właściwym życiu. A tam, nie wiem, czy tam cośkolwiek przemija. Marysia powiedziała, że jest związane z czasem, a tam czasu nie ma. Czyli tam jest ciągle teraźniejszość.
Tak. I tym, co nie przemija, jest miłość.
Tak.
Tak jak w hymnie o miłości.
Jest. Wszystko przemija, a miłość pozostaje. Największa jest miłość.
Niech miłość Twoja, Panie, strzeże mnie. Pieśnią chcę chwalić imię Twe i z dziękczynieniem sławić Cię.
Gdy zbliżamy się do uroczystości Wszystkich Świętych i wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, niezadusznego, zawsze też jako chrześcijanie przywołujemy te słowa Pana Jezusa: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. To, co zostało wypowiedziane przy wskrzeszeniu Łazarza, a potem także już tak, no, Jezus dał doświadczenie tego zmartwychwstania swoim uczniom. Nie bójcie się, to ja jestem. Wskazania także i na niebo. Tego, że Jezus mimo tego, że wraca do swojego Ojca, to pozostaje cały czas z nami. Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Może nie w tych dniach najbliższych, kiedy także i staramy się odpusty, które możemy zyskiwać za zmarłych, nawiedzamy cmentarze, a spotykamy także naszych bliskich, znajomych, a coraz tak bardziej wyraźnie widzimy, jak coraz mniej ich zostaje także tutaj na ziemi, a my przechodzimy do tej następnej kolejki, czy przesuwamy się w tej kolejce do nieba oczywiście, to niech bądźmy także takimi apostołami zmartwychwstania Pana Jezusa i życia, które On daje. To znaczy, żeby nie tylko oprócz tej modlitwy za zmarłych, nie tylko jakiegoś takiego uświadomienia sobie trudnego przemijania i konieczności odejścia z tego świata, także innych zachęcić, że to już niedługo i spotkamy się razem w niebie.
Żyjmy nadzieją i miłością.